między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Witam Państwa serdecznie w niedzielny wielkanocny poranek, który zaczynamy od zawołania padającego tylko dziś, w tym jednym konkretnym momencie. To za chwilę w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii. W tej godzinie także o Wielkanocy w Watykanie i u nas w Poznaniu z piękną tradycją śniadania dla ubogich i potrzebujących, o którym opowiadać będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński i siostra Józefa Krupa. A już teraz komentarz księdza Dawida Wasielewskiego.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Niezależnie od tego, jaka dziś aura za oknem, ten dzień pełen jest światła i blasku, a jest to światło zmartwychwstałego Pana. Do rozpoznania tego światła prowadzi nas także dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana. Opisuje on odkrycie pustego grobu Jezusa w poranek wielkanocny. Do grobu Jezusa prowadzi nas Maria Magdalena. Wychodzi najszybciej, jak to jest możliwe, zaraz po zakończeniu szabatu. Wyrusza w ciemnościach. Ciemność jest tutaj symbolem lęku, słabości, niepewności, grzechu, śmierci. W ciemności nocy niedawno wszedł Judasz, zdradzając Jezusa. W ciemnościach nocy pojmano Jezusa w ogrodzie oliwnym. I w ciemnościach nocy Piotr zaparł się swojego mistrza. Maria Magdalena też rozpoczyna swoją drogę w ciemnościach, ale kończy w świetle dnia. Wyrusza pełna smutku i lęku, by dojść do radości i nadziei, bo zmartwychwstanie Jezusa jest przejściem od ciemności do światła. Warto zwrócić uwagę na zwrot otwierający nasz fragment Ewangelii. Pierwszego dnia. Te słowa są odniesieniem do historii stworzenia świata. A co według Księgi Rodzaju uczynił Bóg pierwszego dnia? Oddzielił światłość od ciemności. A więc przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bóg niejako na nowo stwarza człowieka. W poranek wielkanocny zaczyna się pierwszy dzień nowej historii ludzkości, historii dzieci światłości. Maria Magdalena widzi kamień odsunięty od grobu. Otwarty grób dodaje sił i nadziei, staje się zwiastunem klęski poniesionej przez śmierć. Uruchamia dynamikę nowego życia. Maria Magdalena biegnie z nowiną do uczniów, do Piotra i Jana. Wieść o odsuniętym kamieniu pobudza i ich do działania, i oni biegną do grobu, by osobiście przekonać się, że jest on pusty. Pusty grób, pierwszy świadek zmartwychwstania, zwiastun nowego życia. Wokół pustego grobu skupia się cały bieg wydarzeń. Znamienne jest to, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słowo grób pojawia się aż 7 razy. A skoro symboliczne znaczenie cyfry 7 to pełnia, całość, doskonałość, może to znaczyć, że opuszczenie grobu przez Jezusa jest pełnym zwycięstwem. Cud doskonały, całkowite odkupienie człowieka i całkowite zwycięstwo nad śmiercią. Droga do pustego grobu, zarówno w przypadku Marii Magdaleny, jak i Piotra i Jana, to droga wiary. Wiary w to, że Pan zmartwychwstał. Aby uwierzyć, Maria Magdalena i apostołowie muszą opuścić swoje dotychczasowe miejsce, wyjść z tego, co znane, zastane i wejść w nową rzeczywistość, rzeczywistość nowego stworzenia. Przejść z poczucia klęski i przegranej do zwycięstwa, z niewoli do wolności, z lęku do odwagi głoszenia. Ewangelia jest zapisem przejścia ze zwątpienia do wiary. W sposób szczególny widzimy to, gdy Jan daje osobiste świadectwo swojej wiary poprzez odczytanie znaków, które widzi, ujrzał i uwierzył. Wiara prowadzi z kolei do nowego, głębszego odczytania Pisma, do zrozumienia w nowym świetle proroctw, do stwierdzenia, że owe proroctwa, słowa Pisma się wypełniły. Niech i dla nas ta Ewangelia, jak i Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa będą pełne światła i nadziei. Pozwólmy, by i nas Chrystus wyprowadził z ciemności, by wyprowadził nas z tego, co zastane, ku nowej przygodzie prawdziwej wiary. Ale też obudźmy w sobie nową gorliwość. Spieszmy, niezwłocznie tak jak Maria Magdalena, na spotkanie z Panem. Spieszmy na spotkanie z Nim w modlitwie, w sakramentach świętych, w Słowie Bożym, w drugim człowieku. Spieszmy odnowić nasze wspólnoty. Gdy Maria Magdalena widzi pusty grób, nie zostaje sama. Natychmiast biegnie do apostołów. I my budujmy wspólnoty oparte na wierze. I my dzielmy się dobrą nowiną. Jest to dla nas okazja do tego, by wzrastać jako uczniowie i misjonarze. I zanurzajmy się w Piśmie Świętym, aby ono było dla nas przewodnikiem. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Niech ta niedziela zajaśnieje blaskiem zmartwychwstałego w naszych sercach. Niech to będzie dla wszystkich błogosławiony dzień, pełen radości, pełen nadziei, pełen głębokiej wiary w to, że w Chrystusie jest nasze zbawienie.
Resurrexit! Resurrexit! Chrystus resurrexit! 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 Chrystus resurrexit! Resurrexit!
Zmartwychwstał Chrystus Pan, skruszył śmierci mury. 3 dni w grobie leżał, zawinięty w chusty. 3 Maryje poszły, zastały grób pusty.
Alleluja, 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 alleluja.
Z grobu wstał i żyje, raduje się ziemia.
Otrzyjcie z oczu łzy,
śmierci wiecznej nie ma.
Przewrotny życia wróg, szatan pokonany, oto zakrólował Jezus Pan nad Panem.
W tym roku liturgia Triduum Paschalnego oraz uroczystości wielkanocne w Watykanie po raz pierwszy sprawowane były pod przewodnictwem papieża Leona XIV. Liturgia Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek odbyła się w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Natomiast liturgia Męki Pańskiej, Wigilia Paschalna oraz Msza Rezurekcyjna oczywiście w Bazylice Świętego Piotra. O tym, jak przebiega świętowanie tych wyjątkowych dni w Watykanie, w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
Tak jak chyba w każdej chrześcijańskiej wspólnocie, w każdym chrześcijańskim domu, to są najważniejsze dni w roku. Leszek Gęsiak, jezuita, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Oczywiście one w Watykanie nabierają szczególnej mocy z tego względu, że tam jest Ojciec Święty, a zatem wszystko jest podporządkowane tym głównym liturgiom, którym przewodniczy papież. Są to liturgie przepięknie przygotowane przez cały zespół watykańskich ceremoniarzy. Bazylika Watykańska, jeśli one się odbywają w Bazylice Watykańskiej, jest oczywiście wypełniona po brzegi, w zależności od dnia Triduum Paschalnego, w zależności od tego, gdzie papież tę liturgię sprawuje, jeśli poza Watykanem, tak jak miało to miejsce za czasów papieża Franciszka, kiedy najczęściej Wielki Czwartek Ojciec Święty sprawował liturgię Wieczerzy Pańskiej w jednym z rzymskich więzień. To były zawsze bardzo głębokie przeżycia. To jednak, co jest najważniejsze, to wspólne przeżywanie tych kluczowych dla chrześcijaństwa dni męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Czy osoby zaangażowane w liturgię mają okazję, żeby zanurzyć się w ten sens Wielkiej Nocy, czy jednak skupiają się na pracy?
Przygotowanie papieskiej liturgii to jest bardzo duże wyzwanie. Pamiętajmy, że w liturgiach z Ojcem Świętym uczestniczą także kardynałowie, biskupi, a więc mnóstwo ludzi, którzy są na co dzień blisko papieża. To podnosi taką szczególną atmosferę, ale to, co jest najważniejsze, to oczywiście koncentracja na Eucharystii, na tym momencie, kiedy przyjmujemy ciało i krew Pana Jezusa.
Czy ojciec podczas pracy w Watykanie w jakiś szczególny sposób doświadczył właśnie tego zmartwychwstania Chrystusa?
Dla każdego księdza jest to także czas dosyć wzmożonej, intensywnej pracy duszpasterskiej, ale zawsze tak się staram układać te dni, żeby był to czas także na osobistą refleksję i osobistą modlitwę. Ja przyznam szczerze, że kiedy pracowałem w Watykanie, pracowałem w Radiu Watykańskim, to powodowało, że najczęściej w dni świąteczne byłem właśnie w pracy, bo przygotowywałem programy. Także przygotowywaliśmy bezpośrednie transmisje z tych najważniejszych wydarzeń papieskich, w sposób szczególny liturgię Drogi Krzyżowej z Koloseum Rzymskiego, później uroczystą mszę Wigilii Paschalnej w sobotę wieczorem, w końcu w niedzielę transmisję mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi.
Właśnie czym jest to błogosławieństwo Urbi et Orbi? Dla kogo jest? Jak można je otrzymać?
To jest błogosławieństwo, które w sposób szczególny obejmuje nie tylko osoby, które są w bezpośredniej łączności, w bezpośrednim sąsiedztwie Ojca Świętego, ale także jest udzielane tym wszystkim, którzy uczestniczą w nim za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Ojciec Święty najczęściej zwraca się w orędziu do miasta i świata, miasta Rzymu i szeroko pojętego świata z przesłaniem pokoju. Bardzo często mówi o tym, jak ważne jest to, by pokój był częścią chrześcijańskiego przesłania, bo przecież chrześcijaństwo ma wpisane w sobie ten element szukania drogi pokoju i pojednania. W dzisiejszym świecie, który jest tak bardzo podzielony, mamy przecież do czynienia z tak wieloma bardzo poważnymi konfliktami zbrojnymi na całym świecie. Najbliższy mamy tuż za naszą granicą to, co się ostatnio dzieje w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie, bo tam wszędzie giną ludzie, tam wszędzie jest cierpienie, jest przemoc. To, co wybrzmiewa zawsze bardzo mocno z orędzia wielkanocnego przed błogosławieństwem Urbi et Orbi, to ogromna modlitwa o pokój. O pokój wszędzie, gdziekolwiek toczą się konflikty zbrojne, gdziekolwiek cierpią ludzie.
Czy w Bazylice Watykańskiej również jest rozpalony ogień i jaką ma symbolikę właśnie ten ogień w sobotę w Wigilię Paschalną?
Ogień nie zapala się w środku, ale na zewnątrz Bazyliki. Tak, oczywiście zapala się ogień. Ogień, od którego odpala się paschał, to jest jeden z tych elementów kluczowych dla liturgii wielkanocnej. To jest światło Chrystusa, które przychodzi do nas w tej, jak mówi pięknie, exultet woskowej kolumnie, która jest owocem pracy. To jest owoc czegoś, co jest Panu Bogu ofiarowane. Symbolika tej świecy jest ogromna. To, że ten wosk spala się, udzielając światła, jest niezwykle ważnym przesłaniem. Pan Jezus poprzez całe przejście, przez mękę, aż do zmartwychwstania właściwie cały się spalił. Nie zachował dla siebie niczego. Spalił się, ale tym światłem podzielił się z innymi, podzielił się ze światem. A więc ta wymowa tej paschalnej nocy, tego światła, które przenika nas, co symbolizuje właśnie paschał, światło Chrystusa, które dociera do każdego zakątka ludzkiego serca, zwłaszcza do tych zakątków, które pogrążone są w ciemności i rozświetla je, jest niewątpliwie przepięknym symbolem i bardzo jasno pokazującym tę prawdę o zmartwychwstaniu.
zaciać. Pochylił się nad wołaniem mym i wysłuchał mojego płaczu, chociaż wiedział, żem człowiekiem złym. Wydobył mnie z dołu zagłady, z kałuży błota wyjść mi dał. Nie chciał Bóg nijakiej zapłaty, bylem wiarę w swym sercu miał. Oto Pan mój miłosierdzia król,
Wielkanocną u sióstr Elżbietanek przy ulicy Łąkowej w Poznaniu to już prawdziwa tradycja. Teraz jednak pomoc będzie nieco łatwiejsza dzięki ważnej inwestycji, o której Jacek Butlewski rozmawiał z siostrą Józefą Krupą.
Zaczyna funkcjonować nowe elżbietańskie centrum. Jakie nowości?
Tak, jest radość i wdzięczność. Radość, że wspólnie udało się otworzyć tą pierwszą część i dzisiaj osoby w kryzysie bezdomności, osoby ubogie, starsze, samotne, mogły w ciepłym pomieszczeniu, w takim klimacie bardzo domowym zasiąść do stołu i spożywać śniadanie wielkanocne na miejscu i rzeczywiście atmosfera rodzinności, radość. I też cieszymy się, że dalej te etapy remontu trwają. Oczekujemy w najbliższych miesiącach, myślę, że najpóźniej w czerwcu, tak chyba 10 czerwca, Planujemy otworzyć już ten drugi etap, to są gabinety wszelkiego rodzaju pomocy dla osób ubogich. To jest punkt medyczny imienia doktora Kazimierza Hołogi, który w tym budynku poszpitalnym pracował, służył, jest wielkim wzorem, przykładem wobec osób potrzebujących, który niósł pomoc, ale też inne gabinety, gabinet prawnika, terapeuty, gabinet też dla fryzjera, fotografa. To są bardzo potrzebne takie, można powiedzieć, gabinety dla tych osób, podnosząc godność ich człowieczeństwa. Ale też, z czego bardzo się cieszymy, że będą otwarte łaźnie dla kobiet, dla mężczyzn, ponieważ nawet osoby starsze, gdy rozmawiamy z nimi, to mówią, że nie pamiętają, kiedy ostatni raz się myli, bo ich nie stać na ciepłą wodę. Oni się martwią i dzięki temu, że jest to centrum, że przyjdą po obiad, mogą kupić sobie lekarstwa, zapłacić za czynsze i tak dalej. Jest to takie wspólne dobro naszego społeczeństwa. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy wspierają to dzieło miłosierdzia. Jest to taki żywy, bym powiedziała, pomnik społeczeństwa, tych, którzy mają, a potrafią się dzielić. Ja zawsze mówię, mnie już nie będzie, ale po nas zawsze będą osoby ubogie, potrzebujące, szukające wsparcia. Dlatego nie pomijajmy tego centrum, wspierajmy poprzez wolontariat, wspierajmy swoją życzliwością, zrozumieniem, modlitwą, ale też i jakimś materialnym wsparciem, które zawsze jesteśmy otwarte na każdą pomoc, na każdy gest waszej dobroci, bo to jest nasze wspólne dobro w sercu naszego miasta Poznania.
Elżbietańskie Centrum przy ulicy Łąkowej w Poznaniu. Pierwszy raz, można powiedzieć, ten budynek gości na Wielkanoc potrzebujących i to już będzie tradycja?
Tak. 11 raz już organizujemy śniadań wielkanocne razem z Caritas Poznań. Cieszymy się, że ta pomoc się rozwija, by podnosić godność ludzi ubogich w naszym mieście. I to idzie w dobrym kierunku, bo to, co wszystko powstaje i tam jest remontowane, to naprawdę nie ma kącika, który byłby niepotrzebny. To jest bardzo dla nas ważne, że te remonty nie są dla remontu, ale będą służyć i już służą drugiemu potrzebującemu człowiekowi. Historia tego budynku sięga właściwie II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej ten budynek nie wrócił do sióstr, do nas. Kolejne lata różne instytucje korzystały z tego budynku. Ostatnie lata 36-8 Akademia Medyczna, która później wybudowała się przy ulicy Szamorzewskiego. I w 2011 roku ten budynek został nam zwrócony. Ale on już nie nadawał się do podjęcia jakiegokolwiek dzieła, żeby mógł ten budynek służyć. Pierwszym wezwaniem tego budynku to było szukanie funduszy na naprawienie dachu. Wszystko do środka wlatywało, potem balkony. No i tak stopniowo szukałyśmy tych funduszy, sprzedawałyśmy nasze nawet domy, gromadziłyśmy siostry we większe wspólnoty, ale już później w 2015 roku ten remont został wstrzymany, takie najbardziej zabezpieczające budynek zostały przeprowadzone remonty, ponieważ fundusze się wszelkiego rodzaju skończyły. Ale ponieważ w ostatnim czasie, wiadomo, przybywa osób potrzebujących, ubogich, było to wielkie dla nas zmartwienie, że te osoby jedzą na zewnątrz, na dworze, mróz, śnieg, deszcz. To były trudne lata. Trudne lata nie tylko dla nas pomagających, ale patrzeć na tych ludzi zamarzniętych, naprawdę przemoczonych i trzymających ten kubek gorącej zupy. To było dla mnie osobiście było najboleśniejsze. I gdzie mogłyśmy, szukałyśmy pomocy. No i okazało się, że właśnie były projekty społeczne w Unii Europejskiej i też tutaj przy wsparciu naszego miasta. Wiadomo, że ten wkład własny też jest bardzo duży, on sięga prawie 7 milionów. Jest to też nasze takie dla sióstr wielkie wezwanie. Szukamy też tych funduszy i dziękujemy za każde wsparcie, żebyśmy mogły to, co teraz remontujemy, najbardziej potrzebne dla ubogiego społeczeństwa. Kolejne kondygnacje to jest nasze marzenie, pragnienie, żeby służyły, żeby były tam pokoje mieszkalne dla osób potrzebujących, ale też i oczekujących leczenia, ponieważ dużo też osób szuka wsparcia, nie tylko noclegowego, ale też coraz częściej osoby chorują, zawsze chorowały, ale też chorują osoby ubogie, których nie stać codziennie na obiad i też korzystają z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim.
Śniadanie wielkanocne już od teraz pod dachem Elżbietańskiego Centrum, ale msza święta taka polowa, można powiedzieć, z udziałem arcybiskupa poznańskiego, to już tradycja, że w waszym ogrodzie ptaki śpiewają, to zostanie.
Tak. Tak, to zostanie. To jest też takie wielkie poruszenie, ponieważ wcześniej ogłaszam wśród osób bezdomnych, kto nam pomoże też przygotować. Chętnie przychodzą. Jest koszenie trawy, w tym roku jeszcze dołączy wojsko amerykańskie, przygotowanie ławek. No rzeczywiście to jest takie bardzo budujące, ale dla mnie jeszcze też jest bardzo takie wzruszające, ponieważ prowadzimy Dom Nadziei dla osób w kryzysie wychodzących z kryzysu bezdomności. I oni, gdy się zbliża Wielkanoc, zawsze mówią, ale siostro, my jedziemy też pomagać, bo kiedyś myśmy korzystali z tej pomocy, a teraz chcemy naszym braciom i siostrom pomagać przy Łąkowej. Później dopiero o godzinie 14 mamy nasze wspólne śniadanie wielkanocne, życzenia. I jednak dobro wraca i niech wraca u każdego, kto tylko może to dobro nieść.
Święta wielkanocne pozwalają na chwilę zwolnić, zatrzymać się. Przede wszystkim jednak to czas, żeby przypomnieć sobie ich istotę. O swoich ulubionych wspomnieniach związanych z Wielkanocą opowiada w rozmowie z Gosią Michalską metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński.
Na czym powinni skupić się wierni w trakcie świąt wielkanocnych?
Przede wszystkim na tej prawdzie, którą święta wielkanocne przywołują, czyli na tym, co zdarzyło się 2000 lat temu na Golgocie i co wyraża pusty grób, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To są wydarzenia, które miały miejsce, które my celebrujemy, wiedząc, że to właśnie dzięki tym wydarzeniom nasza wiara zyskuje najgłębszy sens. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, znamy dobrze te słowa, próżna byłaby nasza wiara. Ale koncentracja naszej uwagi także powinna biec w stronę tego wszystkiego, co towarzyszy przeżywaniu świąt. Skoro święta, to znaczy, że czas radości. Tę radość czerpiemy z przeżywania tych wydarzeń, ale też i przekładamy ją na praktykę i na to, w jaki sposób te święta będą wyglądały. Wiemy doskonale, że ogromne znaczenie ma ta celebracja świąt w naszych domach, stół, który łączy, stół, który jest pełen, zwłaszcza na Wielkanoc, symboli, bo przecież przynosimy poświęcone pokarmy. Do tego z pewnością budowanie więzi rodzinnych. To jest jakieś wyzwanie oczywiste, ale dzisiaj jeszcze bardziej potrzebne, kiedy doświadczamy różnego rodzaju trudności związanych z tak zwaną atomizacją społeczeństwa, to szczególnego znaczenia nabiera bycie blisko siebie. Na pewno ogromnie ważne w celebrowaniu świąt jest po prostu bycie z innymi, czyli odwiedziny. Warto też pomyśleć o tych, którzy tego czasu mają się źle, bo są starsi, bo są samotni, bo może spotkało ich coś trudnego. W tym kontekście bardzo gorąco zapraszamy do wsparcia, ale też i może towarzyszenia najbardziej potrzebujących w naszym mieście, gdy jak co roku w święta wielkanocne, w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 9:00 u sióstr w Centrum Pomocy na Łąkowej odprawimy mszę świętą dla wszystkich potrzebujących, a potem o godzinie 10:00 zjemy wspólne śniadanie. Zapraszamy tam gorąco tych, którzy potrzebują, tych, którzy chcą potrzebujących wesprzeć, ale też prosimy o takie towarzyszenie tym ludziom w różnoraki sposób, także duchowy.
Jakie jest ulubione wspomnienie arcybiskupa związane ze świętami?
Święta Wielkiej Nocy, wielkanocne w rodzinie przeżywałem już dość dawno temu. Jeżeli wziąć pod uwagę to, że po maturze seminarium duchowne to już czas, który przeżywałem ze współbraćmi klerykami, a potem na parafiach, różnych placówkach kościelnych, ale z dzieciństwa oprócz święconki, wspólnych chwil przy stole, w domu, przy odwiedzinach najczęściej dziadków, bo tam się zjeżdżaliśmy. Bardzo ważny był zwyczaj tak zwanego zajączka. Szukaliśmy z siostrami, z kuzynostwem koszyków, które były schowane w ogrodzie. To były prezenty od zająca, tak się u nas w domu mówiło. No i ważny też był oczywiście lany poniedziałek, nawet bardzo ważny.
Jako dzieci mieliśmy te koszyczki, ale teraz jako dorośli również je mamy i idziemy je święcić w Wielką Sobotę. Czy udaje się arcybiskupowi samemu przygotować koszyczek, czy z małą pomocą?
Nawet z dużą pomocą. W tym roku ten koszyk przygotują w domu biskupi i siostry, ale z pewnością przyczynimy się do tego, żeby je solidnie poświęcić. W związku z tym udział nasz będzie taki. Na pewno tę tradycję będziemy zachowywać, pielęgnować, zwłaszcza, że wymowa święconek jest bardzo głęboka i bardzo sensowna.
Co w tym koszyku jest najsmaczniejszego?
Ja jestem wszystkożerny. Mi wszystko smakuje. Szczerze powiedziawszy, zawsze największą wagę przykładaliśmy do tego zwyczaju tłuczenia jajek. W domu zawsze u mnie był zwyczaj święcenia jajek i potem w święto dokonywało się stłuczenia tych łupinek poprzez wzajemne uderzanie i to zawsze przynosiło dużo radości. Ale to taki humorystyczny i pogodny bardziej zwyczaj i rytuał. Zmartwychwstanie Chrystusa w całej rozciągłości i pełni swej prawdy jest obecne w sercach ludzi wierzących, którzy obwieszczają też tę prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie całemu światu. To radość, którą dzielą się wierzący w nadziei, że to, co niesie ze sobą zmartwychwstanie, czyli przezwyciężenie trudności, różnych dolegliwości, kłopotów, ale przede wszystkim wniesienie w ludzkie życie nadziei, stanie się także prezentem, który odbiorą sami, ale też i prezentem, którym podzielą się z innymi. Mogąc cieszyć się tym, co przynosi zmartwychwstały Chrystus, chcę z całego serca przekazać życzenia wszystkim słuchaczom. Wdzięczny za to, że mogliśmy przeżyć ten kolejny czas przygotowania do świąt wielkanocnych, a teraz świętować zmartwychwstanie Chrystusa, pragnę wyrazić nadzieję, że to świętowanie przełoży się na pomnożenie nadziei, radości w naszych domach, w naszych rodzinach, że zaniesiemy ją także tam, gdzie jej bardzo brakuje. Dlatego też przeżywamy tegoroczne święta jako uczniowie i misjonarze, jak poprosił nas Kościół, ucząc się od zmartwychwstałego tego, co przynosi zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem, ale też i tym, czego się nauczymy, dzielić się chcemy z innymi. Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, ta prawda niech nam towarzyszy i pomnaża radość tych świąt. Z całego serca tego życzę.
My również dołączamy do życzeń księdza arcybiskupa. Wesołego alleluja, dużo świątecznej radości i do usłyszenia jutro w poniedziałek wielkanocny między niebem a ziemią po godzinie 7 rano. Jego